Witam bardzo serdecznie po przerwie. Na pewno wszyscy jesteśmy odświeżeni, odnowieni. Tak jak przewiduje plan sympozjum, proszę teraz o relację świadka ojca Hieronima Warachima.
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Słychać czy nie? Wybaczcie Państwo, że siedząco, bo ja już jestem na krawędzi. Dopiero zacząłem zaledwie 95 rok życia, więc siły wielkich już nie mam, ale mam ograniczony czas, więc moje wspomnienia o ojcu Serafinie. Moje wspomnienia o ojcu Serafinie sięgają moich dziecinnych lat. On bowiem był o 6 lat starszy ode mnie. Ale rodzina Kaszubów była znana na Zamarscynowie i Alojzy, bo tak miał przedtem mają na imię z chrztu, był też znany jako ministrant. Wydaje mi się, że o tym wspomnę może w mojej homilii, mianowicie kiedy utonął jego brat starszy, ojciec Czesław Schubert, ówczesny proboszcz i gwardian kapucynów na Zamarscynowie we Lwowie, zwrócił się, zauważył, że ten Lojzek taki smutny, taki przygnębiony i powiedział do niego następujące słowa. Musisz go zastąpić. Teraz twoje miejsce przy ołtarzu. I wydaje mi się, że te ostatnie słowa, twoje miejsce przy ołtarzu, stanowią jak gdyby jakiś początek dziejów duszy Alojzego, a potem Serafina. Widziałem go jako takiego pokornego, cichego ministranta. Ministranci się niemal szepili między sobą. Ten do dzwonka, ten do kropidła, tamten do kadzidła. A Serafin, a raczej Alojzyk, klęczał ubrany w kąży, tak gdzieś z boku, jak gdyby czekał, że się do czegoś przyda. To jest taki pierwszy moment. Uczęszczałem do tego samego gimnazjum, co i Alojzyk Zamarscynowa, 5. gimnazjum we Lwowie. Z tym, że Lojzek był w klasie maturalnej, a ja byłem w pierwszej klasie. Ale już wtedy zauważyłem, znany był Lojzek w gimnazjum. Był bardzo zdolny, wysoko ceniony przez swojego wychowawcę, pan profesor Leopold Paradowski, którego potem już widzę wywieźli na Sybir i przepadł. I bardzo wysoko cenił Lojzka Zamarscynowa, a wówczas nas wychowywano do wielkiego patriotyzmu. I dlatego w gimnazjum urządzano różne akademie ku czci. Powiedzmy powstanie styczniowe, listopadowe, 3 maja, czy 20 roku. I wówczas Lojzek bardzo często albo głosił jakiś referat, albo deklamował. W każdym razie wiedziano, że na pewno wystąpi Lojzek. W całej szkole, liczącej około 500 uczniów, większość Żydów, i Lojzek był znany. Inni kopali się na przerwie dłuższej i popychali jak to chłopaki, a Lojzek gdzieś tam w kącie stał otoczony gromadą uczniów, którzy mieli jakieś zapytania, porady, prosili o jakąś pomoc, czy jakieś zadanie matematyczne rozwiązać, czy nie wiem. To jest taki z gimnazjum. Potem ja spotkałem się z Alojzem Kaszubą już tutaj w Krakowie, w 1932 roku, kiedy po złożeniu ślubów przybyłem do Krakowa. Na drugi dzień, to był 9 września 1932, brat Alojzy Kaszuba składał śluby wieczyste, pamiętam. I później już obserwowałem go, był chyba na trzecim, już na czwartym roku teologii. Znowuż wyróżniał się od innych. Nieraz powiedziałem, to Serafin, to zostawcie go, bo Serafin chodził z książką, Serafin był skupiony, rozmodlony. Mówiono o nim nawet, że był zakochany w książkach. Byłem świadkiem potem jego święceń kapłańskich. Tu w Krakowie pamiętam tę uroczystość, to chyba było 11 marca 1933. Alojzys, ojciec, brat Serafin, czym oświęcenia kapłańskie, już ojciec, po święceniach kapłańskich rozpoczął studia na uniwersytecie. Wszyscyśmy go podziwiali. Właściwie był prawie, że nieuchwytny. Oczywiście wszystkie, o ile możliwe, zakonne, wspólne modlitwy czy inne zebrania, ale tak poza tym, to on był to zakochany w książkach, studiował. Potem wojna. 39 i znowu spotykamy się w Lwowie. Serafin akurat spędzał urlop w Lwowie, a był wysoko ceniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, bodajże Les Pławiński, który z tych profesorów chciał go mieć swoim asystentem. Kłoczkowski, o właśnie. Chciał go mieć swoim asystentem, także był wysoko ceniony. I myśmy wszyscy wiedzieli, że Alojse to jest człowiek książki, to jest rozmodlony, skupiony. Lubił celebrować mszę świętą w Lorecie, ja mu służyłem tam mszy świętej. I pięknie śpiewał, że miał, mimo że miał przytępiony słuch. Ale pięknie śpiewał, widać, że to z nabożeństwem odprawiał mszę świętą. Potem we Lwowie spotykamy się, właśnie ucieczka. On był we Lwowie, tylko została wojna, a ja w ramach tej ucieczki z Krakowa przybyłem do Lwowa. On mieszkał w swojej rodzinie, w domu rodziny, niedaleko zresztą kościoła, a ja w swojej rodziny, ponieważ brakło nam miejsca, byli ci bieżeńcy, jak to mówili, ono, kapucyni, którzy potem powoli opuszczali i nie pojechali na Syberię, jak ojciec Albin. Otóż spotykaliśmy się, on odprawiał codziennie przez święto nas w Marcynowie, ja również. Często służył mu jego ojciec, w wielkim nabożeństwie, był bardzo pobożny człowiek ojciec. To właśnie rodzina wychowała Alojzego. Albo niekiedy już potem podrastali jego siostrzeńcy. Serafin, myśmy w klasztorze, powiem, byli bezrobotni, tam nas było tylu księży, a nie było za jakich zajęć. Ale między sobą czyliśmy czas w szachy grali, czy może bridge'a się tam uczyłem. Tak, Serafin był, powiem, przez święto chwilę porozmawiał i znikał. Był przy swojej bardzo chorej matce, a gdy matka jego zmarła wiosną 40 roku, Serafin taki zamadlony, rozmodlony, zamyślony, i któregoś dnia, to już było gdzieś jesienią, dowiadujemy się, że Serafin pojechał na Wołyń. Nikt z braci o tym nie wiedział, ale ojciec Czesław wiedział. I ojciec Czesław, jako gwardian, powiedział mu, ani nie zabrania, ani nakazuje. Rób, co ci każe wola Boża. I ten moment, co ci każe wola Boża, to potem będzie jakoś towarzyszyć ojcu Serafinowi w jego życiu, żeby się nie rozminąć z wolą Bożą. On to często powtarzał, żeby się tylko nie rozminąć z wolą Bożą. I pojechał na Wołyń. I to jest koniec, to jest grudzień, koniec, tak, gdzieś przed Bożym Narodzeniem w 40 roku. W 41 roku po Wielkiej Nocy przyjechał do Lwowa, bo już tam osiedlił się w Karasinie na Wołyniu i przyjechał do Lwowa i namawiał mnie, żebym i ja tam pojechał, bo ja byłem też bezrobotny, mieszkałem tylko u brata, ale na szczęście miałem paszport sowiecki. O, osobny temat. Otóż i ja się zgodziłem, że pojadę tam. Tam już jednak ci kapucyni wygnani z klasztorów Ostrogu, jednak kapucyni zostali. To jest bardzo ważne, że nie opuścili Wołynia. Pozostali. I Rymigiusz potem na Sybir, do Kołymy i inni, ojciec Honorat, ojciec Gabry, pozostali na Wołyniu jako tacy wędrowni już pasterze. I Serafin mnie zaprosił. No ja się zgodziłem, że pojadę. Gdzieś w połowie czerwca 41 otrzymałem od niego kartkę. Zostałeś mianowany proboszczem w Janowej Dolinie. Czekaj, przyjdzie pismo z Kurii. Czeka na pismo z Kurii, tymczasem Niemcy uderzają na bolszewików. Jest ogromny bałagan, tak? I ja już tam nie pojechałem. Ale to było zrządzenie Bożej opatrzności, bo w 43 roku Janowa Dolina została wycięta w pień przez Ukraińców. A mnie Pan Bóg zachował. Kontakty z ojcem Serafinem, kiedy ta jego wędrówka najpierw na Wołyniu, potem dalsze te jego kolej losu. Kontaktów nie mieliśmy ze sobą. Dopiero gdy powrócił z Syberii ojciec Albin Janocha, ten w jaki sposób, zresztą Albin, Serafin był w kontakcie z ojcem Albinem gdzieś tam w tym obozie, tak żeby później rozpoczęła się większa korespondencja. I gdy ja zostałem prowincjałem, Albin mnie przekazywał informacje, zresztą bardzo dokładnie zbierał listy i tak dalej. Serafiny. Zmarła jego siostra, 3 miesiące czekał na pozwolenie na wyjazd na pogrzeb, ale przyjechał do Polski. I wtedy właśnie, jakby w Polsce, spotkałem się z nim. Cała historia jego pobytu w Polsce i potem to chorowanie, szpital. Odwiedziłem go w szpitalu. Odwiedziłem kilkakrotnie w szpitalu we Wrocławiu. No, ówczesny ordynator szpitala chorób płucnych, nie pamiętam w tej chwili nazwisko, jego wypowiedzi, jego zeznania wspaniałe, bo chyba kilka miesięcy tam w tym szpitalu już było. Mimo, że był ciężko chory, jednak duszpasterzował. Nawet konferencje głosił w kaplicy, spowiadał, odwiedzał innych chorych. Tak. I któregoś dnia, gdy ja go odwiedziłem w szpitalu, poprosiłem go, żeby zechciał, bo już tak przychodził do siebie, żeby zechciał zapisać swoje wspomnienia z tych, te swoje przeżycia na Wołyniu, w Kazachstanie. No oczywiście, tato bez potrzeby. Nie bez potrzeby, to się przyda. Bo ja tam pisałem. Okazuje się, właśnie, ja tam pisałem, ale to tylko takie strzępy tego, co tam się działo. Strzępy. Okazuje się, że właśnie on pisał te strzępy, no ale posłuchał moją prośbę i napisał, jak ktoś czytał i ma w ręce te książki, strzępy, tam są właśnie, ta pierwsza część to są jego wspomnienia z pracy na Wołyniu i te jego różne perypetie, te jego prześladowania, potem w Kazachstanie. Ale wrócę do właśnie strzępów. Któregoś roku to był, nie pamiętam, które w każdym razie, ale to już było po śmierci ojca Serafina, przyjechałem do Lwowa i moi przyjaciele, akurat to była taka pani, Basia, którą ja chciłem z Lwowa, i powiadają mi, wiesz co, tam gdzieś ktoś ma jakieś zeszyty, nie wiedzą, co to jest, bo tam zeperie. I okazuje się, że jest 7 zeszytów. Tych strzępów, które Serafin pisał. Przynoszą mnie, no tak, ja poznałem, miał piękny charakter pisma. Więc to są strzępy, czyli wspomnienia ojca Serafina, zapiski raczej z jego pobytu w ogóle w Rosji, a szczególnie to w Kazachstanie i tak dalej. Ja wtedy zatrzymałem się u mojego szefa Armii Krajowej i do niego właśnie przysłano te zeszyty, ja rozpoznałem, bo ja sobie to zabiorę, bo nie wiadomo, co na granicy mogą się czepiać. I dopiero przez podziemie, jeszcze trwało polskie podziemie we Lwowie, tenże mój szef po jednym zeszycie na adres ojca Albina przysyłał, także szczęśliwie te strzępy, te zapiski ojca Serafina wróciły do Polski i stanowią wielkie źródło, powiedzmy, dotyczące jego pracy i jego osobowości. I pan profesor wspomniał o tym wielkim takim problemie dla ojca Serafina, posłuszeństwo, żeby się nie rozwinąć z wolą Bożą. Jest wielki nacisk, szczególnie gdy Serafin trochę wyzdrowiał i tak wyjechał z powrotem do Kazachstanu. Należy zauważyć, że z Kazachstanu przyjechała jakaś kobieta do Wrocławia, do szpitala, bo tam się rozeszła wieść, że on już nie wróci. A Serafin tęsknił za Kazachstanem, tęsknił za tymi ludźmi. Ja przeprowadziłem z nim jeszcze przed jego odjazdem taki wywiad tam to właśnie, co pan ma w ręce. Tam na końcu jest ten wywiad z ojcem Serafinem. Ale pojechał. Rodzina, szczególnie już ta jedna siostra zmarła, ta Marysia, która go bardzo kochała, bo mógłbym powiedzieć, że go wychowywała, prosiła, żeby spowodować, żeby on wrócił do Polski. Między innymi również ojciec Tadeusz Kraus, który spotykał, Serafin go odwiedzał gdzieś tam w Estonii, to już tak zmęczony, tak i nie dosłyszy, ściągnąć go. A szczególnie siostra, któregoś dnia odwiedziłem ją w Stalowej Woli, prosiła mnie, żebym ja, Serafina, no, spowodował jego powrót, bo Serafin napisał do siostry tak mniej więcej, że on chce z wolą Bożą, ale gdybym miał obediencję, u nas to się nazywa obediencja, polecenie prowincjała, że tego, to on by powrócił. Będzie żal tych ludzi, ale powróci. I wtedy ustaliliśmy z panią Marią Kaszubianką, ona pisze list, bo to były sowieckie czasy i nie wiadomo, jak żadnego pisma oficjalnego obediencji posyłać, bo nie będziemy. Ale ona pisze do niego list, że ja jestem u niej, to rozmawiamy o nim i ja wpisuję się w jednym krótkim zdaniem w tym liście. Proszę, pozdrawiam ojca, proszę to uważać za obediencję. I ten list poszedł do ojca Serafina. No właśnie, ma obediencję. To był człowiek bardzo skrupulatny, rozumiał, o co chodzi. Przerażony. Jedzie do księdza sługa Boży, Bukowińskiego. Jeszcze by się jeszcze wyspowiadać. Ale jak to zrobić? O tych ludzi mu żal. A też niełatwo dostać pozwolenie, bo on jest obywatelem sowieckim. Każdy, kto nie wyjechał z Lwowa, z tamtych terenów, do któregoś tam roku stawał się obywatelem Związku Radzieckiego. Zmartwiony jest i na szczęście po tej spowiedzi, tym spotkaniu z księdzem Sługa Boży Bukowińskim, Bukowiński jest w Krakowie i odwiedził mnie na prowincjałaciu tu. I rozmawiamy o Serafinie. On powiada, że Serafin jest przyjęty tą obediencją. I prosi mnie, ksiądz Bukowiński, że mimo wszystko proszę go zostawić w Kazachstanie. On jest faktycznie już chory, niedołężny, ale sama jego obecność, świadectwo, obecność Serafina w Kazachstanie jest nam bardzo cenna. Dlatego, że po pierwsze mobilizuje ludzi do zanoszenia próśb do władz sowieckich, żeby można było utworzyć jakieś, zbudować jakąś kaplicę, po prostu dom modlitwy i żeby jakiegoś księdza im przysłali. Więc jest koniecznie potrzebny sama jego obecność, nawet gdyby nic nie robił, a on jeszcze i jeździ, i spowiada, i odprawia msze święte, więc proszę go zostawić. Wobec tego po tej rozmowie z księdzem Bukowińskim, ja powiem, wobec tego niech on robi to, co uważa. A żeby nigdy nie rozminąć się z wolą Bożą. I nie rozmijał się z wolą Bożą, pozostał do końca. Może jeszcze jeden moment, jego ostatni list. Kilka razy pisał do mnie, niestety ten list jakoś, nie wiem, gdzie się co nie stało, ale wtedy po tej rozmowie, mojej rozmowie z księdzem Bukowińskim, taki uspokojony, pisze list do ojca Albina i dziękuję Hieronimowi, że się zgodził, bo on będzie, pozostanie tam. I potem następuje ten jego jeszcze taki może ważny moment, ja zakończę zaraz, mianowicie, że tak schorowany, on wyjeżdża jeszcze do, jak się to nazywa, tam, no Boże, to jakaś republika, nie pamiętam, ponieważ tam gdzieś jakiś ksiądz niemiecki nie bardzo godził się na ustawy soborowe. Jakże tam jest republika? No nieważne, ważne gdzie było, ale i tam on chce być właśnie, jak powiedzą, obrońcą lojalności Kościoła. Tak jak święty Paweł troskał o wszystkie kościoły, jeszcze zatroskał się o ten kościół. No niestety. I stamtąd powraca już schorowany i to są ostatki jego życia. Bo prawdzie leczy się tam w Kazachstanie, potem wyjeżdża do Lwowa i leczy się na Hołosku, właśnie parafia Samarsynowska. No ale niestety w krótkim, właśnie po tym leczeniu się chce jeszcze jechać, był umówiony do Leningradu. No to są te szczegóły z jego życia. I niestety w drodze z Równego do Lwowa zawsze bywał w Lwowie na grobie matki. Niestety gdzieś ten grób tam przepadł, ten cały cmentarz. Więc i tak kończy życie. To są te moje, oczywiście mógłbym wiele dużo innych szczegółów opowiadać, powiedzmy z tego okresu jego klerykatu w Krakowie, potem jego zaangażowanie się w wydawnictwo Zlotu Serafickiego. Ten Zlot Serafický to było czasopismo kleryckie, ale Serafin miał te takie ambicje naukowe. Wówczas był sławny w Polsce, jezuici wydawali Przegląd Katolicki, coś takiego. Przegląd, tak? Potem była w Poznaniu wydawana, chyba jakiś tygodnik. I Serafin chciał koniecznie ten Zlot przerzucić na jakieś takie czasopismo o wyższych, powiedzmy, wyższym stylu, nie tylko tym kleryckim. No to mu się nie udało, bo potem poszedł ojciec Alojzy i wydaje pokój dobrą. Ale w każdym razie był zaangażowany w tym apostolstwie. Może jeszcze z czasów kleryckich, no właśnie, kleryce było u nas już wtedy ponad 40, może z 50, kiedy on jeszcze był klerykiem, a potem obiadał ksiądz, to Serafin był zawsze jakiś inny. Zawsze był na uboczu, ale równocześnie usłuszny. Jak myśmy urządzali jakieś akademie czy coś, to Serafin zawsze pomagał, czy jakiś referat skorygował. Nie śpiewał w chórze, tak jak myśmy mieli chór i orkiestry i piłka i lud, gdzie by tam Serafin na łyżwach jeździł. A myśmy urządzali lodowisko w kwadracie tu, w tym gdzie zlaliśmy wody i były silne mrozy. Więc, a Serafin zawsze gdzieś z książką, gdzieś albo zamodlony, ale pamiętam, urządzono taką akademię, zaraz, kapelańska epopeja, to właśnie on był takim reżyserem tej epopei. Potem jeszcze Gąska Rozmarynu Legionów, to on się tymi sprawami tak zajmował jako kleryk. Dziękuję bardzo, już za dużo i tak gadałem.